Chwała Bogu, dobrze was, kochani, widzieć. Pozdrowienia z naszego zboru. Olkusz, takie małe miasteczko, taka, wiecie, metropolia sypialna, szczególnie teraz dla Ukraińców. Do Krakowa jeżdżą do pracy, to 40 kilometrów, do Katowic 40 kilometrów. No i tak się stało. Od 10 lat mieszkamy na południu Polski, a to w ogóle to już jest siódme nasze miejsce zamieszkania. Więc jakoś Pan Bóg sprawił, że w różnych rejonach gdzieś mogliśmy służyć Bogu. Bo nasze przeprowadzki były połączone ze służbą dla Pana. I właśnie przed chwilą tam w przerwie, wiecie, ja to taki stadny z żoną, lubimy rozmowy. I jedna z was opowiadała, jak to pierwszy obóz w Żelaźnie był. Oj, to było fajnie. To były czasy, tak? Później zloty. Niektórzy z was być może gdzieś tam kojarzą, byliście uczestnikami, pamiętacie, różne rzeczy przeżyliśmy razem. A życie się toczy dalej. Dzisiaj jest kolejny dzień łaski Pana dla każdego z nas. Niedawno, 2 tygodnie temu, pochowałem moją mamę. 89 lat, COVID. Dwie moje siostry, jedna w szpitalu się znalazła, które się opiekowały mamusią. Szwagier się w szpitalu znalazł. Brat bardzo mocno przechorował, oni wszyscy z Bydgoszczy. Druga siostra ledwo też wyszła z tego. I sobie wyobraźcie, pogrzeb, ja mam 5 rodzeństwa. Jeden brat mieszka w Hiszpanii, nie mógł przylecieć, bo kwarantanna. No i sam jeszcze z jednym bratem, który troszeczkę do siebie doszedł. I tak sobie pomyślałem, gdyby nie to, że człowiek jest wierzący, że mama była wierząca. A pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to rozrzewniała swoją duszę, bo ona ze wschodu pochodzi, jeszcze, wiecie, Polska ta za Bugiem, która była. I ona rozrzewniała swoją duszę pieśniami. To do dzisiaj pamiętam. Jak myła okno, to ona śpiewała stare pieśni, miała przepiękny głos i chwaliła Jezusa. I gdzieś to tam zostało w sercu. Gdzieś to zostaje nam, takie rozrzewnienie, gdy pastor z Bydgoszczy chował mamę i miałem kilka możliwości, znaczy miałem możliwość powiedzenia kilka słów o mamie, to ją taką zapamiętałem. Ostatnie lata już nie domagała, siostry musiały się opiekować, ale ją taką zapamiętałem i wiem, że poszła do Pana. Takie przeświadczenie w sercu, wiecie, nie ma nic piękniejszego, jak takie przeświadczenie, że ktoś poszedł do Pana. I mam ja osobiście takie doświadczenie, a pastorem byłem w wielu miejscach i chowałem troszeczkę ludzi. I pamiętam, kilka lat temu chowaliśmy pewną siostrę, już też od kilku lat była z Olkusza w domu i nieopatrznie, jako pastor powiedziałem przed zborem, że jeszcze nie widziałem, żeby człowiek wierzący, jak jest chowany, żeby deszcz padał, żeby nie było właściwej pogody. No jej córka przychodzi do mnie i mówi, pastorze, ja się tego chwytam. Rano wstaję, a tutaj deszcz. Wiecie, głosimy coś, jak to nie ma przełożenia jakby na nasze życie, to zaczyna być problem. No ale zbliża się godzina pogrzebu, na te 2-3 godziny wyszło słońce, pięknie. Wiara wszystkich została zbudowana. Pan Bóg się zatroszczył o ochronę pastora, jego reputacji. Wiecie, i to jest piękno życia człowieka wierzącego. Że dużo rzeczy jest nieprzewidywalnych. Jak mam słowo na początek przygotowane, a tu siostra mówi, nie bój się. W zeszłym roku, będzie inne kazanie, pastorze, będzie. Tak? Na początku zeszłego roku to było pierwsze kazanie, pierwsza myśl zawsze, gdzie każdy pastor tak, coś takiego ma, zamiast sobie robić postanowienia noworoczne, co będę robił, czego nie będę robił. Młodzi wiedzą, jak to robić. My już w swoim wieku już wiemy, że to nie działa na dłuższą metę. Szukamy Słowa Bożego. Pan bardzo mocno wtedy do mnie przemówił, psalmem 91, że to będzie straszny rok. I stanąłem przed zborem, mówię, kochani, nie wiem, jaki ten rok będzie, ale Bóg do mnie przemówił, że to będzie bardzo trudny, straszny rok. I Pan dał mi słowo. I cały czas tym słowem jakby karmię zbór, karmię ludzi wierzących. I tam pierwsza myśl jest taka, warunkująca coś, co dalej jest napisane. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten może oczekiwać Jego błogosławieństwa, Jego ochrony. Tak? Bo między innymi tam jest napisane, między innymi, nie ulękniesz się strachu nocnego. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. To jest bardzo ciekawe miejsce Słowa Bożego, dlatego że różne reakcje możemy spotkać ludzi wierzących. To jest piękny przyczynek, jak ktoś jakąś pracę doktorską by robił. W czasie pandemii zachowania ludu Bożego, zachowanie człowieka wierzącego. I myślę, że też macie takie doświadczenie, że niektórzy przyzwolili na to, by strach opanował. Mam jedną taką siostrę, która od marca zeszłego roku nie wyszła z domu, tylko na malutkie zakupy, nie można jej odwiedzić. Już jest w pewnym wieku takim, przed 80, i ona cały czas w strachu żyje. Cały czas jako wierząca żyje w strachu. Boi się zaprosić kogoś do siebie. Przez telefon czasami rozmawiamy, życzenia złoży, pomodlimy się o nią, ale ten strach opanował. Strach zawładnął. A Słowo Boże mówi, nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja twoim Panem, twoim Bogiem. Nie musisz się obawiać, ja wiem, że ja nie muszę. Różne myśli przychodzą, ale wtedy ćwiczę się w tym, nie zawsze mi się to udaje, by mieszkać w domu Wszechmogącego, być pod Jego osłoną. I zbór jest takim miejscem przepięknej ochrony Bożej nad ludem Bożym, nad człowiekiem wierzącym. Przychodzę do kościoła, przychodzę do zboru, patrzę na moje siostry i braci, ojej, to jest najpiękniejsze miejsce, jakie może być na świecie. Pracuję z bezdomnymi i jest 50 osób, ja się trochę tam zajmuję. I jak przychodzi piątek, ja już naprawdę umęczony wracam, a jak idę do zboru, moja dusza żyje. Ludzie moi, przedsionek nieba. Widzę lud zbawiony mocą krwi Chrystusa. Widzę ludzi odkupionych. O, jejku, te pieśni. No, we mnie wszystko drga, łezka wokół się kręci. Ja tak mam. Bo to jest kwestia pielęgnacji, tej wrażliwości na Ducha Bożego. A dzisiaj obchodzimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. I kiedy patrzę do Słowa Bożego, a Dzieje Apostolskie dobrze znacie, znacie Słowo Boże, siostry i bracia, wiem, że tu od pokolenia w pokolenie karmicie się Słowem Bożym, pokoleniowo, to Słowo Boże pracuje w nas. I wiemy, że Pan Jezus począł się z Marii, dziewicy, i począł się z Ducha Bożego, a więc miał już Ducha Bożego. Tak? Duch Boży nie został mu zabrany, Duch Święty nie został mu zabrany, a jednak czekał na taki moment doposażenia i gdy Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na niego, wtedy zaczął posługiwać. I my tak samo, kiedy rodzimy się na nowo, tylko Ducha Bożego mamy. Bo bez Niego nie możemy się narodzić na nowo, to On pracuje nad nami. Ale każdy z nas potrzebuje jeszcze tego dodatkowego, tego, co jest wyposażeniem Bożym, kiedy moc Boża przychodzi, kiedy możesz przeżywać obecność Bożą, kiedy możesz się modlić innymi językami, kiedy rozrzewniasz się w Panu, kiedy nie chce ci się modlić, oj, ten aparat gębowy uruchamiam, tak? I zaczynam się modlić innymi językami. A po jakimś czasie przychodzi Boża obecność. Naturalnie to jest bardzo trudne do wykonania. Zawsze jakieś zajęcie się znajdzie. Ojejku, już chcesz się modlić, wyznaczyłeś czas. Zawsze jakaś przeszkoda. Ale jak się zaczyna modlić innymi językami, jaka to przeszkoda? Nikt nie jest w stanie mnie wytrącić z tego rytmu. To są ciekawe doświadczenia, jakie mamy jako lud Boży. Duch Święty został dany Kościołowi. Duch Święty został dany dla ciebie i dla mnie, abyśmy mogli chwalić Pana. A chciałbym, patrząc na człowieka wyposażonego w Ducha Bożego, namaszczonego przez Pana, pewien obraz zobaczyć, co się może wydarzyć, gdy lęk opanuje, dziękuję siostra, bo wiem, że byłaś posłuszna Duchowi Świętemu, kiedy lęk opanuje człowieka wierzącego. I otwórzmy Słowo Boże. Ono jest zapisane w 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, a rozmawiać będziemy o Eliaszu. Myślę, imię tego człowieka wszyscy znają. Jest bardzo znane każdemu z nas. Oto wielki mąż Boży. Oto człowiek, którego Bóg używa. Oto człowiek, który na jego słowo przestaje padać deszcz. Oto człowiek, który zbiera całego Izraela na górze i robi rozsądzenie w wyniku tego rozsądzenia Bożego działania poprzez jego życie, poprzez jego posługę. Cały naród mówi, Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Wiecie, niesamowita postać. Człowiek, który inspiruje, człowiek, który gdzieś tam nas namawia do tego poprzez to, że pozwala się Bogu użyć, byśmy mogli też taką ścieżką pójść. Ale coś się wydarza w życiu Eliasza. Jest taki pewien moment, bardzo zwrotny, często w życiu wielkich mężów Bożych, gdy kończą jakąś posługę i to może dotyczyć ciebie i mnie. Siostro, bracie, oto ja byłem w wielu miejscach. Usługiwałem tu i tu. I ci z was, którzy w jakiś sposób pełnili posługę Bożą, wiecie, o czym mówię, przychodzi coś takiego jak taka przestrzeń bardzo niebezpieczna, kiedy coś się kończy. Jest, wiecie, takie apogeum, i potem się kończy. I wiesz, że już Bóg cię przeznacza do czegoś innego. Ty wychowałeś kogoś do tego, żeby posługiwał innym, a Bóg już ma dla ciebie nową przestrzeń. I wiesz, że ten czas się kończy. I w życiu Eliasza coś takiego się stało. Oto przemożnie używany przez Pana, potężnie używany przez Boga, mąż Boży, dokończył pewnego dzieła. Oto coś się skończyło. Oto cały naród idzie do Pana, życie się zaczyna normalnie toczyć, Bóg go użył. I wtedy w takich momentach najczęściej przychodzą zasadzki diabelskie. Przychodzi diabeł i próbuje unicestwić twoją dalszą ścieżkę Bożą. Przeżyłem coś z tych rzeczy w swoim życiu. Dwa razy przyszedł do mnie diabeł. Wiem, że to on. I do ucha mi mówi, do ucha w ogrodzie robiłem, ja cię zniszczę. To lata temu było, kilkanaście lat temu. Ja cię zniszczę. A później, jakiś czas później, minęło kilka tygodni, znowu ten sam głos w tym samym miejscu. Ja jestem Abaddon, niszczyciel, duch śmierci. Ja cię zniszczę. Wiecie, i tak patrzymy na to, przecież to nie z Ducha Bożego takie słowa. Jesteśmy Ducha Chrystusowego. Słowo Boże mówi, że duchy mamy rozróżniać. I kiedy Duch Święty jest w nas, my wiemy, kiedy Pan Jezus mówi. Potrafimy rozróżnić, kiedy Jezus mówi, bo gdy Bóg mówi, to musi się zgadzać ze Słowem Bożym. Nie żyjemy jakimiś mrzonkami. Mam taką zasadę, że Pan zazwyczaj mówi do mnie najpierw, do mojego serca. A jeżeli pilnuje się tego, tak? A jeżeli słowo prorocze, to ono potwierdza. Zazwyczaj z jednego czy z drugiego źródła coś, co już Bóg mi objawił, coś, co może mnie poprowadzić dalej, chyba że z trzech niezależnych źródeł, z różnych miejsc, prawda, przez ludzi, których nie znam i to samo, to wtedy do tego wagę przywiążę. I kiedy patrzę na Eliasza, on dochodzi do takiego momentu, kiedy przychodzi diabeł ze swoim głosem, przychodzi, używa królewnę w tamtych czasach, Izabel, i w wyniku jej mowy, czytamy w Słowie Bożym, że Eliasz się wystraszył. Zobaczcie, co może zrobić strach? Eliasz się wystraszył. Potężny, moglibyśmy powiedzieć, człowiek, z którym się wszyscy królowie dookoła liczyli, który miał dziedzictwo niesamowite w Bogu, dochodzi do takiego momentu, bardzo niebezpieczny moment, jeszcze raz na to chcę zwrócić uwagę, kiedy jego misja się kończy i wtedy zazwyczaj przychodzi diabeł. Nie wtedy, jak jesteś pełen chwały Bożej, kiedy Bóg cię używa, kiedy jesteś więtym pastorem, kaznodzieją, kiedy twoja służba jest, wiecie, na topie, ale właśnie wtedy, kiedy coś zakończyłeś, a Bóg ma dla ciebie coś nowego i zazwyczaj wtedy, bo diabeł wie, jeżeli coś zrobiłeś, to Boża wolą jest, żeby było więcej potem. Z chwały chwałę, bo już masz potencjał, już Bóg cię użył, już Pan Bóg przygotował cię do tej ilości, a kolejny krok, on chce więcej. Ale jest, wiecie, jest ten moment pułapki. Jest i Eliasz taką pułapkę wpadł. I zobaczcie, co się dzieje. 19 rozdział, 3 werset mówi, zląk się. Więc. A więc, kiedy przychodzi strach, to człowiek zaczyna, i wierzący człowiek zaczyna czasami robi, może zrobić coś takiego, co zrobił Eliasz. I czytamy, ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Miał plan dla swojego życia, po swojemu. Zamiast tam zostać, poczekać, aż Pan go poprowadzi, aż będzie miał słowo od Pana, ruszył w drogę. Wiecie, to jest bardzo, bardzo niebezpieczny moment. Pamiętam we Wielu, kiedy już służba nasza się kończyła, chcieliśmy już wyjechać, a mieliśmy plan. Po swojemu zaproponowano nam w innym zborze, dużym zborze, by był drugim pastorem, wiecie, pokusa wielka. Ale mówimy, ale jeszcze się będziemy modlili. Ale jeszcze się będziemy modlili. I pewien brat z dalekiego kraju prorokował nade mną, nad moją żoną i mówi, chcecie opuścić? Oracie końca nie widać, ale to nie ten czas. I 3 lata jeszcze to trwało w tym miejscu, aż przyszedł Boży czas. I czasami, wiecie, to jest bardzo trudne. Robiłeś to do tej pory, co robiłeś, tak? I się na tym znasz. I nagle stoisz i czekasz na słowo od Pana i tak myślisz, może dzisiaj, może jutro, a potem się przyzwyczajasz, ale jak jesteś wierzący, czekasz. Oczywiście robisz to, co do ciebie należy, służysz, usługujesz, tam pojedziesz, tutaj zachęcisz, z tym się pomodlisz, ale nie masz tego spełnienia, bo wiesz, że Bóg jeszcze ciebie na tą nową ścieżkę nie wysłał. I Eliasz się zląkł, zauważcie, i ruszył w drogę. Nie poczekał. Ruszył w drogę, nie pytał Pana, ale ruszył w drogę. Motywacja zawsze fajna. O, pojadę tam za ocean, pojadę tu, bo ocalić muszę swoją rodzinę. Przecież pieniądze ktoś musi do domu przynosić. Jak wielu sług Bożych rozminęło się z Bożym powołaniem. Ja nie mówię o zwykłych wierzących. Czasami im się to zdarza, ale jeżeli sługą Bożym ktoś był i usługiwał, i Bóg go używał, a Bożym planem było to, żeby pomnożyć, by wypełnił Boże powołanie, jak wielu takich nagle bierze, idzie i zostawia, a później po latach płacze, bo jego życie nie jest spełnione, bo jego życie gdzieś tam stanęło się. Zobaczcie, jakie to niebezpieczne. Ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I czytamy, że w tej drodze doszedł do jakiegoś miejsca, do Berszeby, która należy do Judy. I ciekawe zjawisko, kochani, 3 krok, bardzo ciekawy, jak się człowiek boi, właściwie 2, ale jak się boi, jak ten lęk opanuje człowieka, zostawił swojego sługę. To jest bardzo ciekawe miejsce Słowa Bożego. Zostawił kogoś, z kim był w modlitwie, zostawił kogoś, kto mu usługiwał, zostawił kogoś, kto go wspierał, chciał już być tylko sam. Ten kolejny etap. Pozbyć się ludzi, którzy są dookoła mnie. Oni już mi się niepotrzebni. Uwierają. Już po prostu nie chcę, żeby patrzyli na moje życie i tam zostawia swojego sługę. I nie zostaje w tym miejscu, kochani. Sam zaś poszedł, zobaczcie, na pustynię. Co na pustyni jest? Na pustyni nic nie ma. Tam nie ma społeczności ludu Bożego. Tam nie ma tego, tam nie ma tamtego. Poszedł na pustynię i w wyniku tego, że poszedł na pustynię, nie za daleko, czytamy o 1 dzień drogi, a zobaczę. A zorientuję się, jak to tam wygląda. A tak się rozejrzę tylko, tak? jak to wygląda. Może tam jakoś ucieknę od tej sytuacji mojego życia, od tego lęku, od tego strachu, od tego wszystkiego, co mnie przygniotło. Może tam się odbuduję. Ale jakie to złudne jest, bracia, siostry. Na pustyni się nikt nie odbuduje. Chyba że Bóg wyśle, tak jak Filipa wysłał, by się spotkał z dostojnikiem etiopskim, by mu zwiastować Ewangelię. A to było coś innego. Kto z was na pustyni się odbuduje? Jak się zostawi zbór? Jak się zostawi społeczność ludu Bożego? W tym świecie się nie odbudujesz. Nie ma szans. O, jeden dzień drogi, tak, jeszcze tam kontakt będę miał, jeszcze zadzwonię, zapytają, co tam i gdzie i jak. Po prostu no, jestem, ale już mnie nie ma. O, jeden dzień drogi dalej. A później czytam, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca, tak, usiąść już nic i życzył sobie śmierci. Słowo Boże nam nie pokazuje, w jakim czasie to trwało, ale pokazuje nam na proces. Ja już się do niczego nie nadaję, lęk, strach mnie opanował, nie poradzę sobie z tą sytuacją, nikt koło mnie nie jest, mam coś takiego, co powoduje, że już mi się żyć nie chce. Już nie ma tej mocy sprawczej, by jakoś się podźwignąć, podnieść, okoliczności w ogóle całkowicie paskudne. Usiadł pod tym krzakiem, ale łaska Boża, słuchajcie, łaska Boża. O tej łasce to trochę później. Najpierw sobie życzył śmierci, a potem czytamy, że w 5 wersecie położył się i zasnął. A więc tak jak do tej pory był czynny, efektywny. Bóg go prowadził, Pan go karmił, nasycał jego życie. Przez te 3 lata, słuchajcie, tyle cudów, co on przeżył, tyle Bożego zaopatrzenia, które on miał. Oj, to można by było rozdzielić wiele osób. Namaszczeniem, jakie Eliasz posiadał, można by było rozdzielić wiele kościołów. I nagle to wszystko, słuchajcie, położył się, już nie korzysta z tego daru Bożego, zostawia to wszystko, położył się i sobie śpi, prawda, usnął. Najpierw życzy sobie śmierci, takie nieróbstwo, tak? A niech inni za mnie zrobią. A ja tam nawet nie wiem, już przestał się interesować, co tam może się dzieje w stolicy, co z tą królową, ale strach cały czas za nim idzie. Cały czas za nim to podąża, tak? Zobaczcie, tak? Ale łaska Boża. I tutaj się zaczyna łaska Boża. Pan Bóg ludziom wierzącym ani tobie, ani mi nie odpuszcza. To jest ta łaska Boża, tak? Oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. I Bóg tak robi. Kiedy już nie mamy siły, posyła swoje słowo. Być może dzisiaj to słowo jest do ciebie skierowane, do twojego serca i zachęta Pana Boga. W tym przypadku był anioł i mówi: posil się. Siostro, bracie, posil się Słowem Bożym. Posil się z tego namaszczenia, jakie jest w Kościele. Posil się z tej obecności Bożej. Posłanie z Boga przychodzi. I mówi: posil się. I zobaczcie, co on zrobił. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony, dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. A już byśmy mogli powiedzieć: ja cię nie mogę. Taki Boży posłaniec przyszedł do niego. Taki sługa Boży, tak, w tym znaczeniu anioł. Bóg posłał, Bóg się zatroszczył. Człowieku, co ty robisz? A on się posilił i znowu się położył. No i czasami tak się dzieje. Miejmy cierpliwość. Miejmy cierpliwość do ludzi. Miejmy cierpliwość. Bóg w swoim czasie dokona swojego cudu. Bóg w swoim czasie sprawi, że jeżeli to jest mąż Boży, jeżeli to jest niewiasta Boża, Bóg jest w stanie podnieść. Ale my potrzebujemy jako Kościół cierpliwości. Nie przekreślajmy takich ludzi. Nie wymazujmy ich z naszej pamięci. Módlcie się o nich, a Bóg ma swoich posłańców. Tam nie trzeba od razu wytykać: o, ty leniu jeden, położyłeś się, śpisz, nic nie robisz, co ty myślisz, kto tą robotę za ciebie wykona, tak Pan ciebie używał, a ty co? Lepiej zostawić w świętym spokoju. I anioł go tak zostawił. Słuchajcie, no, posilił się, położył się i znowu sobie śpi. To jest ciekawe, bardzo ciekawe miejsce Słowa Bożego. Lecz anioł przyszedł po raz drugi. Bóg ma swoją cierpliwość, wie kiedy przyjść, po raz drugi. I znowu, słuchajcie, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Zobaczcie, taki progres już jest. Już coś dalej. Na początku Pan Bóg zostawia w spokoju, mówi, posil się, nakarm się. Ale później, za kolejnym razem wytycza ścieżkę, plan swój, dzieli się tym, co można zrobić. Może to trzeba pójść do zboru. Może to trzeba nawet w domu posłuchać jakiegoś słowa Bożego, zachęcić się, może jakąś kasetę puścić i razem zacząć wielbić Boga z tym, kto tam coś odtwarza. Bo masz daleką drogę przed sobą. Słuchajcie, perspektywa Bożej służby, Bożej pracy jest niesamowita. To jest przygoda. Najlepszy sposób na życie, ja tak do tego podchodzę, najlepszy sposób na życie to żyć z Panem. Bo On nawet, a miałem takie rzeczy w swoim życiu, myślałem, że już nie będę usługiwał. Nie powiem, że życzyłem sobie śmierci, bo to jeszcze żona, dzieci i tak dalej, prawda? Ale moja żona wie, o czym mówię. Ja już się do niczego nie nadaję. Ja już sobie nie wyobrażam, żeby znowu usługiwać. Po prostu mam dosyć, żeby wszyscy dali mi święty spokój. Żeby nikt nawet SMS-a ani telefonu do mnie nie wykonywał. Są takie sytuacje w naszym życiu. Może ktoś z was coś takiego przeżył, ale są takie sytuacje, a jednak Pan przychodzi i w perspektywie czasu mówi, posil się, bo Marek, ja dla ciebie z tobą jeszcze nie skończyłem. Bo jeszcze mam plan dla ciebie. Jeszcze nie skończyłeś. Jeszcze dużo rzeczy przed tobą do wykonania. Posil się, bo masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc, zobaczcie, wstał. O, łaska Boża. Z tego łoża, tak, tej beznadziei, z tego, moglibyśmy powiedzieć, upadku. Tak? Bo strach paraliżuje. Jakby przestał ufać, że Bóg jest jego ochroną. Może gdzieś w umyśle było, ale w sercu już tego nie było. Ale wstał. Wbrew wszystkiemu. Jakoś wziął się w garść. Podniósł się i mówi, tak, muszę coś ze swoim życiem zrobić. To są te momenty, kochani. Być może Bóg musi przyjść 5 razy, ale uchwycić tą perspektywę Bożą. I kiedy Bóg przychodzi, mówi, wstań wtedy. Wstań, bo masz daleką drogę przed sobą. I on wstał. Wstał, posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy. A więc poszedł. Ale słuchajcie, to jest bardzo ciekawe miejsce Słowa Bożego, które pokazuje, że jego serce wcale się nie odmieniło, wcale się nie przemieniło. Cały czas tkwi w tym, co było kiedyś. Cały czas. Jest w tym punkcie zerowym, dopadł go strach, ale on żyje przeszłością. Tak? Co tu robisz, Eliaszu? 9 werset. Pan Bóg pyta, Eliaszu, co ty tutaj robisz? Eliaszu, co ty tutaj, co ty tutaj robisz? On gorliwie stawałem, prawda? Taki order, medal, jak to w Związku Radzieckim tam czasami te mundurki ubierają. Jeden medal, drugi, trzeci, czwarty, tak? Eliasz taki mundur ubrał, tak? Odszykował się i mówi, Panie Boże, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, czyli inni winni, tak? To ja stawałem, to ja. Ja dokonałem, ja, zobaczcie, przeszłością żyję, tym, co dokonał do tej pory. Nie dochodzi do tego momentu w jego świadomości, że to jest punkt inny. Tym już nie można tak żyć. To nie przynosi świeżości. Wiecie, ja lubię wspominać dawne rzeczy. O, mógłbym wielu z was obdzielić, myślę, niejednym życiem, jak z żoną czasami zdjęcia przeglądamy, ile tam różnych rzeczy się udało zrobić, prawda? 4 obozy w 1 lato. Tak, to, 7 dzieci, sobie wyobraźcie teraz, tak, przemieszczanie tu, no, bez telefonów, bez niczego, różne rzeczy, tak, można tym żyć. Ale to nie jest rozwiązanie. O, ja dokonałem, tak, mundur ubrany, ja dokonałem, Panie, ja dokonałem, a dlatego tego dokonałem, bo oni zamiast być gorliwi, to ja musiałem to wziąć na siebie, tak, poburzyli Twoje ołtarze, Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, Ja sam zostałem tak na placu boju, nie? Ojejku. Te ego tak urosło, jeszcze sobie z tego nie zdaję sprawy. To jego ja tak urosło, że przesłania wszelkie rzeczy. Tylko ja się nadaję do tej służby. Gdzie tam inni, gdzie tam? Absolutnie, nie? Absolutnie. Wczoraj, ostatnio słyszałem taką sytuację, o, taką śmieszną, tak? Ktoś tam już powinien iść na emeryturę, a mówi, ja nie mogę, bo nikt takich dobrych kazań nie głosi jak ja. Rozumiecie, tak? Moje ja, moje ego, tak? Tak? Pan Bóg ma plan dla niego na coś innego, ale tkwi w tym samym miejscu mentalnie, blokuje te rzeczy, tak? Pięknie. To uwielbienie podoba mi się bardzo, fajnie. Młodsze pokolenie, tak? Super. I na jednym nabożeństwie inni, na drugim inni, na fortepianie i na skrzypcach też pięknie, tak? No niestety jeszcze, ale to myślę, że za jakiś czas już inni wejdą, tak? O to chodzi, tak? On tkwi w tym. Beze mnie to się nic nie odbędzie. Ja, Panie Boże, no sam widzisz, tak? Mentalnie z tyłu. Kochani, jak ja znam wielu wierzących, którzy zostali do tyłu. Zostali do tyłu. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. Tak? Nie, Bóg nie rozmawia z nim na ten temat. Mówi, stań przed Panem. Pan się rozprawi z tobą. Stań przed Panem. I czytamy, że tam ogień przyszedł, tak? Przechodził, wicher potężny, silny, ogień, tak? Góry kruszące, skały, szedł przed Panem, to wszystko, lecz w tym nie było Pana. I kiedy wszystko właśnie tak się wali, rujnuje, leci, cały czas jeszcze ten lęk jest, bo nie ma ciszy, nie ma wyspokojenia. Aż czytamy i ten łagodny powiew przyszedł, wierzę, że łagodny powiew Ducha Świętego. Przyszedł Pan, przyszedł Bóg. Łagodny powiew Ducha Świętego przyszedł do jego życia. I on wiedział, że to Bóg przyszedł. Jak często w takich sytuacjach potrzebujemy Ducha Bożego. Jak często w takich sytuacjach potrzebujemy Pana. Jak potrzebujemy, żeby On był obecny w naszym życiu. Jak bardzo potrzebujemy, by Ojciec nas przytulił. Ojciec w niebie. Jak potrzebujemy. I teraz ciekawa sytuacja, słuchajcie. 13 werset. Gdy go Eliasz usłyszał, więc już jest w kontakcie z Bogiem, tak? Zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy go doszedł głos. Znowu, słuchajcie, co tu robisz, Eliaszu? O, ciekawe. Czy Pan Bóg nie wie, co on robi? Dokładnie wie. Ale Bóg zadaje takie pytania, by sobie można było uświadomić, kim jesteśmy. Co tu robisz? On odpowiedział, słuchajcie, ta sama mantra, w kółko to samo, tak? Takie modlitwa wyuczona albo coś innego, w kółko to samo. Gorliwie stawałem w obronie Pana, 14 werset. Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli. Kopia, dzisiaj kopiować można wersety, tak? Dokładna kopia, nic się nie zmieniło w jego sercu. Zobaczcie, jakie to niebezpieczne jest. Bóg mówi, przebywa ze swoją obecnością, ma to rozróżnienie, a jednak jest do tyłu. Nie ma perspektywy do przodu, tylko jest do tyłu. Cały czas jeszcze się nie potrafi ze swoją przeszłością uporać. Kochani, my Panu służymy. Nie robimy tego dla własnej chwały. Panu służymy. Bogu służymy, Jemu chwała się należy, Jemu cześć się należy. A zobaczcie, co robi Eliasz beze mnie. Być może ktoś by pomyślał, beze mnie, musicie to docenić, nie byłoby tej pięknej kaplicy. Można by było tak? Można by było tak. Pamiętam, jak Bóg nas z wiela zabierał, to z Australii jeden pastor przyjechał i mówi, Marek, czemu ty rezygnujesz z tak wielkiej służby? Mówię, bo Pan powiedział, u nas nikt nie rezygnuje. Mówię, właśnie w takim miejscu najlepszej kwitu rozwoju powinno się przekazać. Bo to nie moje, to jest Pana. A nie żal ci, ale mówię, ale czego? Bo jak Pan da ci słowo, to idziesz dalej. To pokonujesz dystansę, nie żyjesz już tą przeszłością. Ta przeszłość została na zdjęciach, w świadectwach ludzi, którzy coś przeżyli. Którzy coś mają, jakieś dziedzictwo z Bogiem. Tak, Bóg ciebie użył. Ale to nie powód do tego, by tym cały czas żyć. Zobaczcie, Eliasz tym żyje, tak? A Pan rzekł do niego. Idź, udaj się w drogę powrotną. O, ciekawe. A teraz przerobisz to na nowo. Nie, od razu przeniosę cię gdzie indziej, ale musisz się uporać sam z sobą, a ja ci w tym pomogę. Udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. Drogę powrotną na pustynię, tak? Drogę powrotną do tego miejsca, gdzie leżałeś, do tego miejsca, gdzie spałeś, do tego miejsca, gdzie dopadło cię wszystko, co zniszczyło twoje życie. Tam wrócisz i zaczniesz wykonywać nową służbę dla mnie. I mówi, i namaścisz Hazazela na króla. O, tak? A Jehu namaścisz na króla nad Izraelem. A Elizeusza uczynisz swoim następcą, swoim uczniem, swoim sługą. Słuchajcie, jak patrzę na Słowo Boże, to jest coś niesamowitego. Czasami byśmy chcieli coś przeskoczyć. Zrobić coś na skróty. Pójść do jakiegoś miejsca. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nas używał. A Pan Bóg jest, mówi... Wrócisz do tego miejsca. Wrócisz do tego miejsca, gdzie twoje życie się powaliło. I tam dzięki mojej pomocy się odbudujesz, a ja mam dla ciebie zadanie. A ja mam dla ciebie zadanie. A ja sprawię, że już przestaniesz żyć tamtym, ale będziesz miał coś nowego do wykonania, coś większego. Zobaczcie, tam usługiwał tylko dla jednego narodu. A później jego służba się poszerzyła. Bo namaścił na królów ludzi z sąsiednich państw. Co więcej, miał przygotować ucznia. To jest historia na inne kazanie. Myślę, że spokojnie, tak? Że Elizeusza wziął i prowadził go po kolei do Gilgal, miejsca Nowego Narodzenia, do Betelu, który jest też obrazem Domu Bożego. Tak? Później go do Jerycha prowadził, przez trudy, przez życie, też przechodzimy swoje Jerycho, a potem nad Jordan. I chwała Boża stąpiła do miejsca spotkania z Duchem Bożym, go doprowadził. I te 2/3 ducha, tak? Tak Elizeusz był pragnący, że mógł przejąć służbę po Eliaszu i coś znowu się dalej rozszerzało. I coś szło dalej. Kochani, kiedy patrzymy do Słowa Bożego, bądźmy mądrzy, bo Słowo Boże nas poucza. Słowo Boże jest bardzo ciekawym miejscem i żyjemy w takich czasach, gdzie Słowo Boże ma odpowiedź. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Żyjemy w takich czasach, bardzo podobnych, gdzie świat próbuje z butami wejść do życia ludzi wierzących. W każdym aspekcie. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Wyszli z Egiptu, kiedy wyszli z Egiptu, to Słowo Boże mówi, że nie tylko naród izraelski wyszedł z Egiptu, nie tylko potomkowie Jakuba wyszli z Egiptu, ale czytam, ten nowy przekład mi się bardzo podoba. 4 werset mówi, w naszym tłumaczeniu w brytyjskim jest pospólstwo zaś. W takim nowym przekładzie przeróżne szumowiny dołączyły się do zboru. I poszli z nimi, tak? Bóg wyprowadził nieodrodzone serca, tak? I mieli swój plan na życie, tak? I to była... sprawa, że oni zamiast ufać Bogu, zaczęli biadać. 4 werset mówi, pospólstwo zaś, czyli przeróżne szumowiny, które znalazło się wśród nich, wzięli ich z Egiptu, ze świata. Pozwolili, żeby oni wpływali na ich stan ich umysłu, na ich oczekiwania, na ich motywacje i tak dalej. Czytamy, ogarnęła pożądliwość. Świat jest pełen pożądliwości. Tak? Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli tak wrócić do Egiptu i tam i tak dalej, i tak dalej. Obyśmy mogli, ten czosnek, cebula. Zobaczcie, przyczyna jest. Jest przyczyna. Jest przyczyna. Później Pan przychodził, nakarmił oczywiście, zrobił manna i przepiórki. Wszystko było, tak? Woda ze skały, wszystko było. Ale jakim kosztem? Przecież mogli to wszystko mieć bez tych kosztów, bo Bóg obiecał, że się zatroszczy. Kochana siostro, bracie, Bóg się troszczy. On wszędzie jest z nami. Więc nie lękaj się, nie bój się, bo On jest z tobą, Słowo Boże mówi. Zaopatrzy cię. Czytamy, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan go wyprowadzi ze wszystkich. Miałem taką sytuację jeszcze we Wielu, jak mieszkaliśmy tam na wiosce, wiecie. trochę dzieci i my żyliśmy z ofiar wiernych. No taka prawda, ktoś tam, być może ktoś z was nas sponsorował wtedy. Tak? Ktoś tam przesyłał pocztą jakieś 10-20 zł i pewnego dnia mówię, dosyć już. Naprawdę nic nie było. Nie to, że głodowaliśmy, tylko już nic nie było, dosyć już było. Najbliższy zbór daleko, nie ma wierzących wokół nas, tak jak na pustyni gdzieś. I mówię, dosyć, biorę się, bo jako mąż, jako ojciec, biorę sprawy w swoje ręce. Trzeba coś zmienić. Pamiętam, poszedłem do samochodu, miałem wtedy taki Volkswagen bus, odpalam, nie ma paliwa. Ojo, nie ma gdzie pojechać. Nie ma nic zrobić po swojemu. Nie ma jak zrobić po swojemu. I pamiętam to. W takich sytuacjach to przerobiłem. Poszedłem do domu, wziąłem Biblię, zacząłem czytać. Zamknąłem się w pokoju i Bóg do mnie przemówił, tak jak wam mówiłem, tak wirtualnie to wychodzi, tak? To tak, no, to nie jest tak, że litera, tylko że po prostu to słowo wychodzi i wypełnia serce i przychodzi wiara, bo Bóg przydaje wiarę. I tam czytałem, Dawid mówi tak, psalmista Dawid. Nie widziałem człowieka pobożnego, bogobojnego, którego dzieci by żebrały chleba. I tego samego dnia listonosz przyniósł 20 zł. I od tamtej pory nigdy się nie zdarzyło. Nie zdarzyła się taka sytuacja jak ta. Bóg nas przeprowadza z chwały w chwałę. I po to są te Jerycha, po to są te doświadczenia, byśmy właśnie w takim punkcie, kiedy już się jakby coś kończyło, byśmy nie robili po swojemu. Diabeł tylko czyha, żeby to zrobić. Przyjdzie jako anioł światłości, tak ubarwi pięknie wszystko. Przyjdzie, żeby zastraszyć. Ale kiedy przeczekasz ten moment? Wierzę, że to miejsce Słowa Bożego jest ważne. Dlatego jest zapisane. Kiedy przeczekasz ten moment, to większa chwała, większa Boża obecność przyjdzie do twojego życia. Bo Pan swojego sługi, swojej służebnicy nie zostawi samemu. Bo Bóg chce ci błogosławić. Bo Pan jest tym, który przyjdzie, by zaspokoić. Wszystko, żeby zaspokoić. Na koniec, na pierwszym nabożeństwie o tym mówiłem. My mamy 7 dzieci. 7. Wszystkie wstąpiły w związki małżeńskie. Więc 2 córki są, jedna jest żoną pastora, Tomczyńska się teraz nazywa, druga też skończyła szkoły biblijne, teologię, 5 synów. I zawsze takim pragnieniem było, żeby służyli Bogu. Później, wiecie, w perspektywie czasu wybierali partnerów życiowych i też brali przykład, myślę, że z domu. Kiedy właśnie z tych trudów, takich różnych rzeczy widzieli, jak my wychodzimy, wszystkie nasze synowe, a 5 ich jest i 2 zięciów są ludźmi wierzącymi. I wiecie, kiedy przychodzi niedziela, tak jak dzisiaj, to wszystkie z moich dzieci służą Panu. Najczęściej na czymś grają, samouki. Zawsze gitara była w domu. Jeden z nich świetnie zaczął usługiwać Słowem Bożym. Myślę, że za jakiś czas być może gdzieś tam prawda, będzie służył Bogu. Robią te starty, to wszystko, jeden po drugim, te imprezy. Tak? Się nauczyli, to w genach wynieśli z domu. Ale największa satysfakcja dla mnie jest to, że kiedy patrzę na moje wnuki, a mam 5 wnuków i 5 wnucząt, każde z nich jest w kościele, jest w zborze. Każde z nich może być karmione Słowem Bożym. Każde z nich może wejść na ścieżkę Pana. Wiecie, nie wiem, co wybiorą, jak dorosną. Wiem, co dzieci wybrały. Na to już nie mam wpływu, to już jest rodziców sprawa. Ale jako dziadek mogę się o to modlić, by Bóg ich używał. Bo czasami nie przyszedł taki moment w ich życiu, w życiu moich dzieci, w życiu moich wnuków, by się zlękli, by wzięli sprawy w swoje ręce, bo oni wiedzą, że ich życie wtedy nie będzie spełnione. Kochani, ot takie moje kazanie. Tyle. Takie miałem odczucie, jak było uwielbienie. Jakby z tej strony. Trudno mi powiedzieć, tak? Takie odczucie. By się modlić. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, prawda? Bo nie chcę. Modlić się o kogoś, kto nie może mieć dzieci. Tak nam je przyszło. Jeżeli ktoś z was taki by był po nabożeństwie, tak, podejdźcie, my z żoną mamy tyle, chcielibyśmy się pomodlić. Coś z ciążą, tego typu rzeczy, tak? Więc zachęcam do tego. Pastorze, moje kazanie zakończone. Zostańcie ze Słowem Bożym. Proszę bardzo.